Wczoraj staraliśmy się wsłuchać w pierwszą księgę, jaką Bóg nam przekazał, na różne tematy, również na temat powołania. Bo kiedy stwarzał świat, słońce, księżyc, gwiazdy, drzewa, kwiaty, zwierzęta, ptaki, ryby, kiedy to wszystko stwarzał, a przede wszystkim kiedy stwarzał nas, to coś nam powiedział, coś, co my również możemy nazwać powołaniem. Nie tylko, że stworzył, ale stworzył nie tak, żebyśmy sobie byli. Stworzył i zaproponował, stworzył i wezwał, stworzył i zaprosił. Jest więc w tym dziele stworzenia zarówno każdego z nas, jak też całego świata, który dla nas stworzył, przesłanie do odczytania. I odczytujemy go od dawna, myślę, że z różną wrażliwością, ale każdy z nas, każda na pewno przy właśnie wchodzeniu głębiej w relacje z oblubieńcem, tym, który powołuje, zostaje na nowo wezwana, żeby ten głos płynący z dzieła stworzenia wyraźniej usłyszeć. A teraz w tym rannym spotkaniu przechodzimy do drugiej wielkiej księgi, którą również możemy powiedzieć, że jest księgą o powołaniu i księgą powołanych, mianowicie Stary Testament. Dzieją się tam historie ludzi, ale jakie to są historie? Historie ludzi, których Bóg wybrał, i później się dzieją te historie wybranych. Niektóre z nich są opisane bardziej szczegółowo, inne są ujęte bardziej zbiorczo, jako powołanie w ramach ludu, ale w ramach ludu, który jest nazywany imieniem. I każdy z tego ludu może osobiście odebrać ten głos Boga. Jeśli więc Bóg w swojej opowieści o tym, jak człowieka kocha, jak powołuje i jak prowadzi powołanych, daje nam księgę, historię ludzi ze Starego Testamentu, to po prostu ją czytamy. Czytamy, próbujemy usłyszeć, na nowo przyjąć, głębiej przyjąć, z większą radością przyjąć, żeby to, co tam jest zawarte, co Bóg chciał nam przez historię tamtych powołanych powiedzieć, żeby to do nas dotarło. Choć przed Abrahamem też można się zastanawiać, jak samego Adama Bóg wezwał, Kaina, ich dzieci, Noego i innych z tej prehistorii, to jednak zaczniemy od Abrahama, bo to powołanie Abrahama jest w Biblii jakoś bardziej wyróżnione, szerzej opisane i jako takie pierwsze szerzej opisane staje się również dla wszystkich powołanych pewnym punktem odniesienia. I trzeba w tym powołaniu Abrahama jakoś się również odnaleźć. Chciałem podkreślić kilka cech charakterystycznych. Pierwsza, która się będzie zawsze powtarzać i zawsze jest aktualna, to jest inicjatywa Boga. Że powołanie ze swej istoty to jest działanie Boga. To jest Jego inicjatywa, to jest Jego wybór, to jest Jego decyzja. To On wypowiada słowo powołania. I widzimy w życiu Abrahama, można powiedzieć, takie przejście od wiary w Boga, którego na pewno przeżywał jako ktoś, kto był wrażliwy na dzieło stworzenia, żyjąc pod namiotami, nie mając elektryki, nie mając tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj nam trochę przesłaniają tę mowę kosmosu. Niewątpliwie wpatrując się w niebo i wpatrując się w zjawiska dzień, noc, lato, burze, nie burze, wszystkie te doświadczenia, nie miał wątpliwości, że ktoś jest, kto za tym stoi, ktoś, kto to wszystko stworzył, powołał. I ten ktoś któregoś dnia przemówił do niego. Jest ta różnica, że on usłyszał konkretny głos do niego skierowany. I tak się będzie powtarzać przez historię wszystkich powołań w Starym Testamencie, że w tym ogólnym doświadczeniu, w którym człowiek wierzy w Boga, uznaje tego Boga, jakoś się do Niego modli, więc ma jakąś też osobistą relację, ale w którymś momencie w tym doświadczeniu spotkania z Bogiem dzieje się coś nowego. Dzieje się coś więcej. Człowiek słyszy głos inaczej. Nie wiemy dokładnie, jak ten głos Abraham słyszał. Kiedyś czytałem tę opowieść o Abrahamie w formie właśnie powieści Zofii Kossak-Szczuckiej. Pamiętam, że wtedy byłem pod wrażeniem tego, jak ona sobie to wyobrażała, jak ten Abraham rozpoznawał ten głos. Szczegółów nie pamiętam, bo to było ze 40 lat temu. Teraz szukałem tej książki, żeby sobie to przypomnieć, ale jakoś tak słabo szukałem i nie znalazłem. Może ktoś z Was czytał jakąś opowieść, bo to jest ciekawe, jak Abraham usłyszał, no bo to chyba nie stało się tak, że zajaśniało na niebie jakiś blask, tam się jakaś postać pojawiła i mówi: Abrahamie. Chyba to nie tak. Przynajmniej tak to można sobie jakoś wyobrażać, jeżeli w ogóle te wyobrażenia pomagają. Natomiast nie ma wątpliwości, że on to usłyszał. No i to jest również historia apostołów. W tym przypadku było to bardziej przejrzyste, no bo Pan Jezus staje przed nim i mówi: pójdź za mną. I to ta relacja osobista, że w którymś dniu dzieje się coś takiego, w ich życiu była wyraźna. W życiu świętego Pawła była wyraźna. W życiu Maryi, kiedy usłyszała głos, że będzie matką Syna Bożego, no też chyba było to bardzo czytelne. W życiu wielu ludzi ta jasność nie jest taka jednoznaczna. Myślę, że każdy z nas, każda z Was musiała usłyszeć jakiś ten głos. Że w tej ogólnym rozeznaniu wiary w Boga, modlitwy do Boga pojawił się głos właśnie bardzo charakterystyczny, skierowany wprost do mnie i ja ten głos rozpoznaję. Jeżeli na przykład ja po 39 latach kapłaństwa wracam do tego z radością dzisiaj właśnie przeżywając z Wami te rekolekcje o powołaniu, wracam do tego, jak to ja usłyszałem ten głos, co to było. I właściwie mam wrażenie, że to właściwie nic się nie zmieniło, że to jest to samo i to trwa. Ten głos dalej słychać, bo inaczej człowiek wisi w powietrzu, gdyby nie słyszał go dalej. To nie jest tak, że raz się stało i później już minęło, że to jest jakaś decyzja urzędowa, nie? To jest zawsze coś bardzo osobistego, co właściwie można i rozwijać, i zagubić. Ten bardzo osobisty głos, który człowiek słyszy. To jest pierwsza sprawa w powołaniu Abrahama. Mianowicie rozpoznać, że to jest ten głos, i mieć wątpliwości, no i usłyszeć, co on mówi. W przypadku Abrahama to jego wezwanie jest właśnie może nietypowe, jak na powołania późniejsze, w których powołani otrzymują pewną misję. Czy Abraham otrzymał jakąś misję? Abraham usłyszał: wyjdź z ziemi, w której jesteś, zostaw dom, zostaw wszystko i idź do ziemi, którą Ci pokażę. Obiecam. Słyszeliśmy tu dzisiaj w tym czytaniu, które było odczytane, że Abraham szedł do tej ziemi jakoś mi nieznanej, obcej. No i tak było dla niego. No on szedł gdzieś tam. Teraz wiemy, gdzie szedł, ale kiedy wyruszał, to nie wiedział. To, co było dla niego głównym doświadczeniem, to było najpierw, że trzeba wyjść, a później, że trzeba iść w określonym kierunku. Często odnosi się to wyzwanie wyjść z ziemi, w której jesteś, gdy chodzi o naszą historię, do wymiaru moralnego, że trzeba wyjść z jakichś tych obszarów, które Bogu się nie podobają, z jakichś obszarów, które są moralnie wątpliwe czy złe, więc jest to raczej nawrócenie, rodzaj nawrócenia, żeby iść w stronę Boga i niewątpliwie ten wymiar powołania, nawrócenie moralne, stawanie się coraz lepszym, opuszczanie obszarów zła jest ważne. No bardziej może jest widoczne Mojżesza, bo Abraham miał opuścić ziemię, które nie były złe. Miał opuścić rzeczywistość, która była dobra. Dom, pola, wszystko miał. Właściwie nie było mowy, że coś tam w tym obszarze życia jest niedobre. Więc mamy tu w przypadku Abrahama jakieś wezwanie do refleksji nad tym, co właściwie trzeba opuścić. Jeżeli coś dobrego, nie coś złego. Tylko, że trzeba coś zmienić. Kiedy wracam do swoich historii, to teraz myślę, że mniej więcej to było również tak, że w szkole średniej, kiedy przeżywałem nawrócenie z katolika, który niedzielnej mszy świętej, na katolika codziennej mszy świętej, bo tak się ono wyraziło na zewnątrz, no to w wymiarze zmiany, to nie była zmiana ze złego na dobre, tylko z czegoś, co jest dobre, na coś, co jest lepsze, większe, czy bardziej wymagające, a przede wszystkim inne. Bo to, że ktoś chodzi codziennie na mszę świętą, wcale nie znaczy, że jest automatycznie lepszy. To samo z siebie się nie przekłada na to. Natomiast zmiana ma wpływ na powołanie. I myślę, że ktokolwiek przeżywa powołanie, to ten wymiar, że jakiś punkt programu dnia, jakieś priorytety, jakieś rzeczy, których wcześniej nie było z taką intensywnością, nie że ich w ogóle nie było, ale ten wymiar modlitewny, ten wymiar spotkań z Bogiem, a także ten wymiar, że pewnych rzeczy dobrych, które kiedyś robiłem, dzisiaj zostawiam. A inne lepsze, cokolwiek to jest w życiu poszczególnych osób, że te lepsze stają się dla mnie wartościowsze. I to jest jedna z tych cech charakterystycznych, które możemy odczytać z powołania Abrahama, że trzeba trochę przemeblować, przebudować priorytety. I pewnie się to stało w życiu każdej z was, na pewno tych, które już są konsekrowane, te, które rozeznają powołanie. Myślę, że jednym z tych znaków, że człowiek jest powołany, jest to, że człowieka stać na takie przemeblowanie, nawet kiedy by ono miało taki wymiar, może nawet symboliczny, nie, że wszystko się w życiu zmienia, ale chodzi mi o zmiany w obszarze, że coś, co było dobrego, zostawiam. Albo przynajmniej zmniejszam. A coś, co jest dla mnie teraz wartościowsze, to na to poświęcam więcej czasu. I te rekolekcje, mam nadzieję, pomogą wam w tym, żeby to, co się już pewnie stało, żeby to no, działo się z jeszcze większą radością. Idąc dalej przy refleksji nad powołaniem Abrahama, spróbujmy popatrzeć na tę ziemię obiecaną. Czy to jest taka ziemia obiecana, jak list do Hebrajczyków z perspektywy historycznej ujął, nieznana, całkiem obca? Czy dla nas, jeżeli ziemię obiecaną, co jest ziemią obiecaną w kontekście powołania? No, dla mnie to było kapłaństwo i mogę powiedzieć, że no, że to była ziemia obiecana i że z chwilą zaistnienia, kiedy przyjąłem święcenia, no to jestem w tej ziemi obiecanej. Ciągle jakby to się dzisiaj na nowo stało. Nie jest to coś, co słabnie, czy też więdnie. Jest słabe, mniej, może zmienia te kolory, ale są coraz piękniejsze. Natomiast jeżeli myślicie o konsekracji i nazywacie, czy próbujecie może nazwać w odniesieniu do Abrahama, że to jest ziemia obiecana, znana czy nieznana, nie będzie w waszym życiu takiej zmiany wyraźnej, jak w życiu moim, gdy chodzi o kapłaństwo. No bo czynności, których wcześniej nie mogłem spełniać, nie będąc kapłanem, jako kapłan spełniam nowe czynności. Dla was takich nowych czynności nie będzie. To, co jest za ślubinami z Jezusem, to ten smak miłowania, że On mnie kocha i że to jest takie cudowne i ja Go kocham i że to jest takie cudowne. To może być bardzo intensywne teraz, a może później być mniej intensywne. Nie wiadomo, jak to będzie. Zawsze będzie piękne. Natomiast co jest ziemią obiecaną? I jakoś trzeba postawić to pytanie, nawet jeżeli ono nie ma do końca jasnej odpowiedzi. Natomiast ja bym tu akcentował to, co w dalszym etapie formacji będzie mocne, że ziemią obiecaną nie jest to, co ja zdobywam, tylko to, co mi jest dane. Ziemia obiecana to jest ziemia, którą Bóg dla Abrahama przygotował, tam go doprowadził i to mu dał. Co mi Jezus da? Co mi ofiaruje? Ofiaruje mi konsekrację i zaślubinę. I czy one są aż taką nowością, czy będą aż taką nowością, że to się da przeżyć w wymiarze no, całościowym, moim życiowym? Niewątpliwie myślę, że tak. Tutaj jakoś te wasze kontakty wzajemne z tymi, które są konsekrowane, te, które konsekrowane są, jakoś mogą wracać w osobistej refleksji do tego, czy to, co mi obiecuje oblubieniec, chcąc mnie konsekrować, poślubić. Cały drugi rok formacji, przynajmniej w tym programie, o którym mówię, to jest rok odkrywania, co to jest konsekracja. Można powiedzieć, że to jest jakieś odkrywanie ziemi obiecanej. Co Bóg ze mną czyni przez konsekrację, kiedy mnie konsekruje. Równocześnie konsekracja jest poślubieniem. To jedno z drugim jest ściśle połączone. Przez konsekrację inaczej się nie da. Musi mnie przemienić, bo inaczej ja nie mogę być Jego, czy każda z was nie może być Jego oblubienicą, jeżeli nie zostaje odpowiednio do tego przygotowana, podniesiona. To tylko On może uczynić, przemienić człowieka i obdarzyć go taką łaską swojej boskości, czegoś boskiego, żeby móc być oblubienicą boskiego oblubieńca. Na to nie wystarczą ludzkie zdolności, ani nawet to, co mamy z chrztu i bierzmowania. To musi być nowy dar, który tutaj w kontekście powołania możemy nazwać ziemią obiecaną. Jest to jakiś temat i do refleksji, i do tego, żeby ta tęsknota i cierpliwość w wędrowaniu do ziemi obiecanej pod każdym względem, także pod względem tego dojrzewania do świętości, żeby ona się rozwijała. Zatrzymałem się dłużej nad powołaniem Abrahama. Można by się zatrzymywać i nad jego powołaniem dłużej i wszystkich innych Starego Testamentu. Ale oczywiście nie o to chodzi, żeby na jednej konferencji przywołać te wszystkie. Natomiast chciałem się trochę jeszcze zatrzymać, szczególnie przy Mojżeszu. powtarzać to samo pytanie, mianowicie jak mu się dał Bóg poznać, jak mu się objawił i że Mojżesz wiedział, co ma robić, że wiedział, że to nie jest jego pomysł, że to jest Bóg go wzywa, Bóg go powołuje. I idzie na tę Bożą górę Choreb, gdzie tam spotyka ten krzew, płonący krzew. Tak się zastanawiałem, czy miałeś ty w swoim życiu jakiś taki płonący krzew, jakieś wydarzenie zewnętrzne albo wewnętrzne, które właściwie określiło ten kierunek życia. Tam padło to: Mojżeszu, to ja jestem. Moje imię jest Jestem, który jestem i ja ci polecam, idź. Wyprowadź mój lud z niewoli. Dla Mojżesza to było chyba bardzo jednoznaczne. Ze wszystkimi szczegółami tej świętości miejsca, tego płonącego krzewu, który się nie spala. Zachęcam do refleksji, będzie dzisiaj czas na tym, jeżeli coś takiego było. Kiedy myślę o sobie, to mi się wydaje, że się coś takiego zapaliło, ale w środku. Nie miałem takich zewnętrznych wydarzeń, że mi się krzew zapalił, albo mi się pokój zapalił, albo coś innego. Natomiast coś się zapaliło i dalej się pali. To jest właśnie ten jakiś taki krzew, który się nie spala. Przeciwnie, pali się coraz bardziej. Ale w środku. I właściwie taki ten ogień i to doświadczenie, że z tego ognia ktoś przemawia, przedstawia się stale, codziennie na nowo, kim jest, prawdę mówiąc, cóż człowiek go poznał przez te 40 lat, te 39 lat kapłaństwa. No coś poznał, ale przecież on jest nieskończony, więc zawsze to poznanie rośnie, a wieczności nam nie starczy, by się dość zachwycić tym, jak on jest wielki i wspaniały. I więc to jest takie przy okazji powołania Mojżesza też pytanie o ten ogień, pytanie o ten płomień. Czy to jest taki gasnący, jakiś taki płomek, który nie wiadomo, pali się, nie pali się, jest, nie ma. Bo historia powołań jest różna. No. Wiemy, że Gedeon to wystawiał kilka razy Panu Boga na próby. Panie Boże, no to niech to runo teraz będzie suche, no to, a to wszystko inne mokre. No w porządku, Pan Bóg zrobił to suche runo, a to może odwrotnie. Na drugi dzień no, wszystko suche, a to runo, żeby było mokre. No było tak. Nie wiem, czy sprawdzacie Pana Boga, Panie Boże. Jeżeli tak, to tak, a jeżeli nie tak, to tak. Prawdę mówiąc, w jakimś wymiarze, no i widać, Stary Testament na to pozwala, przynajmniej niektórzy tak robili i Pan Bóg się na nich nie pogniewał o to. No ale jakby ktoś chciał przekroczyć granicę i sprawdzać Pana Boga w taki sposób, jak szatan Pana Jezusa na pustyni kusił, jeżeli skoczysz, to przecież jest powiedziane, że aniołowie cię poniosą. Pan Jezus mu odpowiada: nie wystawiaj Boga na próbę. Tutaj, jeżeli nawet człowiek by szukał jakiegoś potwierdzenia takiego w znakach, no to czasem Pan Bóg daje takie potwierdzenie w znakach. Czasem nie jest ono potrzebne. Natomiast gdyby ktoś się za bardzo go domagał, no to może usłyszeć: nie wystawiaj Pana Boga na próbę. Przy Mojżeszu myślę, że warto wspomnieć ten wymiar wspólnotowy powołania. To on się tutaj jakoś uzupełnia z Abrahamem. Podstawowe prawdy są te same. Natomiast wymiar wspólnotowy Mojżesza jest niesamowicie podkreślony i myślę, że on dotyczy każdego powołania, nawet tego, które ma w tytule indywidualne formy. Indywidualne to nie znaczy, że ja sobie prywatnie na własną rękę będę szła do Pana Boga, do Pana Jezusa i indywidualnie sama o własną tylko, powiedzmy, świętość będę dbać, czy cokolwiek, co jest indywidualistyczne, a gdzieś pomijające wymiar wspólnotowy, że wędrujemy jako lud. Natomiast w waszym powołaniu, jeżeli macie być po konsekracji oblubienicami Chrystusa, to ta świadomość, że oblubienicą Chrystusa jest Kościół, a ja mam Kościół nosić w sobie, więc wymiar wspólnotowy w waszym życiu ma waszą cechę, nie mniej mocną niż wymiar na przykład mój kapłański, kiedy ja z założenia mam być do dyspozycji wspólnoty w formie kapłańskiej. Natomiast wasza forma obecności we wspólnocie i noszenia wspólnoty i troski o wspólnotę ma swoje cechy, nie mniejsze, tylko inne. I te też trzeba będzie odkrywać i stale odkrywacie. Natomiast na pewno w dalszej formacji ten temat, który ma szczególnie wymiar macierzyństwa duchowego, temu macierzyństwu duchowemu, którego się trzeba uczyć, też musimy poświęcić dużo uwagi, ale to nie jest temat obecnej rekolekcji i tego roku. Natomiast to cały czas wszystkie tematy jakoś istnieją, więc również ten się tutaj pojawia. Jeżeli słyszymy o powołaniu tych wielkich i wybranych, to trzeba również usłyszeć o powołaniu, powiedzmy, tych, których imion nawet nie znamy, które są ukryte w powołaniu narodu. Nie jest to przecież przypadek, że ten naród jest nazwany narodem wybranym. A kiedy Bóg do tego narodu się zwraca, to mówi bardzo imiennie. Pozwolę sobie kilka tych wypowiedzi przeczytać. Będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Czy to tenże człowiek stojący tam w 10. szeregu, kiedy słyszał te słowa, ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Słowa wyrażające bardzo osobistą relację. To usłyszał, że to mnie nie dotyczy, to jest tak ogólnie całym ludem. Myślę, że każdy, kto był jakoś wrażliwy religijnie i wrażliwy na głos Boga, odbierał to bardzo osobiście. Wy będziecie moim ludem, a w tym ludzie ja jestem. To jest mój Bóg, a ja jestem Jego umiłowanym ludem, cząstką Jego ludu, ale taką, że On o mnie osobiście pamięta. W innym miejscu, ty jesteś narodem poświęconym Bogu, Panu Bogu Twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. To są te kolejne zdania, które pokazują jeszcze inaczej tę relację. Szczególna własność, to jest wybrałem was, jesteście świętym ludem, do mnie należycie. Cały lud, ale w tym ludzie bardzo osobiście każdy. Nie tylko ci, którzy jakieś tam przywódcze stanowiska czy zadania mieli i musieli je wypełniać. W zeszytach są inne teksty jeszcze. Nie będę teraz ich przywoływał. Natomiast właśnie chciałbym, żeby przywołać również tę formę indywidualną i wspólnotową, która wyraża się w tej powołaniu, w tej księdze powołań Starego Testamentu, kiedy jest wyraźnie nazwany ten lud, że to jest lud, a że w tym ludzie każdy indywidualnie jest przez Boga kochany, widziany i powoływany. Można nawet powiedzieć, że w jakiś sposób wasza droga powołania ma szczególnie takie właśnie cechy i że to wy macie pokazywać wszystkim, że Bóg tak wybrał we wspólnocie Kościoła każdego osobiście i że każdy jest osobiście powołany. Będziecie żyć w świecie, żyjecie w świecie jako powołany. To, że jest cały lud powołany, ale że indywidualnie, w tym osobiście, każdy jest powołany, ma ducha wspólnotowego, umie właśnie myśleć kategoriami całego Kościoła, ale to nic nie tylko nie traci w tym indywidualnym wymiarze, ale wprost zyskuje, no że to będziecie umiały również, powiedzmy, tak zaświadczyć, tak pokazać sobie samej i innym, aby prawda o powołaniu tam, gdzie jesteście, żeby ta prawda o powołaniu no, jakoś tam zaistniała. Bo pewnie nie wszyscy umieją myśleć kategoriami powołania, że Bóg ich powołuje osobiście, że Bóg się osobiście do nich zwraca, że Bóg ma dla nich całą miłość, jakby byli sami na świecie. Pojutrze będziemy szli na śniadanie, ale później jest czas ćwiczeń indywidualnych. Te indywidualne ćwiczenia z założenia, tak jak nazwa wskazuje, każda przeżywa tak, jak umie, potrafi, gdzie chce, czy w kaplicy, czy w pokoju, czy na zewnątrz. W temacie, który był omawiany i w tematach, które są podane w zeszytach. Bardzo zachęcam, żeby ten czas indywidualny dobrze przeżyć, przemyśleć, pomodlić się, pobyć, postawić sobie pytania, odpowiedzieć na nie. Jednym z zadań tych ćwiczeń indywidualnych jest przygotowanie spotkań w grupach. W czasie spotkań w grupach animatorka będzie stawiać pytania dotyczące tych tematów i będziecie się dzielić. Tam jest to opisane, jak to zrobić, co przygotować, gdy chodzi o taki punkt wyjścia na spotkaniu w grupie, bo później jak się już rozmowa rozwinie, no to już będzie się toczyć. Natomiast najpierw, żeby sobie przygotować jakąś swoją refleksję w kontekście tego pierwszego przebudzenia, które płynie z dzieła stworzenia i które płynie ze Starego Testamentu. Będę was wspierał modlitwą, żeby ta przygoda indywidualna i przygoda w spotkaniu w grupie no, była bardzo owocna.